Boni. Zarządzanie kryzysowe po nowemu. 24 września 2012, 8:28. Z Michałem Bonim, ministrem administracji i cyfryzacji, rozmawiamy o podziale kompetencji między MAK i MSW, bezpieczeństwie w państwie, informatycznym systemie osłony kraju, łączności dla służb specjalnych i telefonie 112. Właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej, zgodnie z którą minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W myśl jednego z zapisów tej ustawy sprawuje również nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego. Wejście w życie tej ustawy porządkuje na gruncie prawnym to, co w praktyce jest faktem. Przenikanie cyfryzacji do praktycznie każdego obszaru życia społecznego, w tym usług publicznych świadczonych obywatelom i przedsiębiorcom przez administrację. Zarządzanie administracją XX wieku nie będzie efektywne bez mądrego wykorzystania narzędzi IT i nastawienia na obywatela. W tym kontekście zarządzanie przez MAK systemem informatycznym powiadamiania ratunkowego jest naturalne i ze wszech miar racjonalne. Na dodatek pozwala uzyskać szereg synergii i optymalnie wykorzystać zasoby, na przykład ogólnopolską sieć teleinformatyczną OST. Na jakim etapie są prace nad wdrożeniem systemu teleinformatycznego w wojewódzkich centrach powiadamiania ratunkowego? Jeśli dziś zadzwonimy pod numer 112 w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach i Opolu, to operatorzy dzięki systemowi ustalą, gdzie jesteśmy, a odpowiednie służby zostaną powiadomione i wysłane na pomoc. W tych 6 miastach zgłoszenia alarmowe są już obsługiwane w WCPR-ach z wykorzystaniem systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego. Swoją gotowość zapowiedziały już także ośrodki WCPR w Krakowie, Radomiu, Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim. Kolejne WCPR sukcesywnie będą przełączały się na system do końca przyszłego roku, tak by system od stycznia 2014 działał w całym kraju i w pełni elektronicznie przekazywał wszystkie dane. System informatyczny WCPR zintegrowaliśmy z 2 dużymi projektami realizowanymi ze środków europejskich T.J. Platformą lokalizacyjno-informacyjną UKE oraz uniwersalnym modułem mapowym GUGIK. Jest to dobry przykład wzajemnego powiązania projektów informatycznych z 7 priorytetów POIG. Pokazuje także, jakie możliwości stwarza współdziałanie tych systemów osobom odpowiedzialnym za szybkie udzielanie pomocy. Aplikacja informatyczna kojarzy na przykład zgłoszenia podobne, sygnalizuje potencjalne zgłoszenia złośliwe czy fałszywe, a tych jest całkiem sporo. Czy sposób funkcjonowania działających już 6 WCPR można rozpowszechnić i na ich wzór przygotować rozporządzenie wzmiankowane w tzw. ustawie działowej? Zdecydowanie tak. Przyjęty w miejsce poprzedniego, dyspozytorskiego, model operatorski będzie stosowany w całym kraju. W kwestii prawnej najpierw trzeba dostosować dzisiejsze rozporządzenie do nowego podziału kompetencji, a potem przygotować zmiany legislacyjne nastawione na realizację docelowego modelu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego SPR. Powołujemy w MAK specjalny departament odpowiedzialny za pełnienie roli koordynatora krajowego i właściciela biznesowego SPR, który będzie uzgadniał działania z instytucjami współtworzącymi system, to jest Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, urzędami wojewódzkimi. Kiedy rozpocznie się kampania informacyjna o działaniu ogólnoeuropejskiego numeru ratunkowego zgodnie z unijną dyrektywą i w jakiej formule, jak system będzie działał w pełnej elektronicznej formule w całym kraju? Zakładam, że będziemy gotowi z rozpoczęciem działań informacyjno-promocyjnych na koniec 2013, początek 2014 roku. Dyrektywa wymaga prowadzenia działań informacyjnych o funkcjonowaniu europejskiego numeru alarmowego 112 i braku jego dyskryminacji względem rozwiązań krajowych, aby akcja informacyjna dostarczała klarownej informacji, z czego mogą korzystać obywatele. Konieczne jest najpierw uruchomienie SPR w całym kraju, tak aby wszyscy obywatele mogli korzystać z usług oferowanych przez system. Czy minister zdrowia przystał na redukcję stacji pogotowia ratunkowego do 40, by zracjonalizować koszty działania? Minister zdrowia jako jeden z pierwszych przedstawicieli służb ratunkowych zaproponował ograniczenie liczby ośrodków odpowiedzialnych za dysponowanie zasobami ratowniczymi. Docelowo w Polsce mają zostać utworzone 43 skoncentrowane dyspozytornie medyczne. Proces konsolidacji dyspozytorni jest w trakcie realizacji. Dochodzą głosy, że podczas euro do doskwierał brak jednolitej, cyfrowej łączności radiowej. Onegdaj taki projekt jako CSOR1 toczył się w CPI. Co dalej z łącznością dla służb? Czy w końcu zbudujemy system TETRA? A jaka przyszłość czeka sieć teleinformatyczną administracji publicznej? Czy STAP to pieśń przeszłości? Niewątpliwie jest problem braku cyfrowej łączności radiowej dla służb, szczególnie odczuwalny w przypadku konieczności współdziałania i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy służbami obecnymi na miejscu zdarzenia. Rozwiązanie tego problemu wymaga odpowiednich nakładów finansowych po stronie budżetu państwa lub z funduszy europejskich. Jesteśmy na etapie weryfikacji, przy uwzględnianiu ograniczeń budżetowych również w ramach środków unijnych. Jaki zakres prac mógłby zostać zrealizowany? Razem z MSW podjęliśmy decyzję, aby wykorzystać jeszcze tę perspektywę finansową i rozpocząć pilotaż zarówno OCSR ogólnopolskiego cyfrowego systemu łączności radiowej dla potrzeb służb ustawowo powołanych do zapewniania bezpieczeństwa i ratownictwa, jak i OSAP ogólnopolskiej sieci administracji publicznej. Złożyliśmy już wnioski do oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z rezerwy środków 7 osi. Czekamy na wstępną ocenę możliwości realizacji projektów. Zawnioskowaliśmy o kwoty odpowiednio o 190 miliony złotych i 94 miliony złotych. Harmonogram przewiduje ukończenie OCSR w 2015 i OSAP w 2013. Dla przykładu, realizacja tego pierwszego poprawi koordynację służb w przypadku czy to klęsk żywiołowych, czy ataków terrorystycznych. Zakłada on oczywiście wykorzystanie sieci szkieletowej OST112 i integrację systemów mobilnej łączności radiowej i stacjonarnej. Przeprowadzenie drugiego pozwoli na podłączenie powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej i 19 lokalnych stacji lotniczego pogotowia ratunkowego do sieci obsługującej numer alarmowy 112. W dotychczasowych środkach unijnych nie przewidziano takiego podłączenia. Chcę docelowo zbudować w oparciu o OST112 ogólnopolską sieć administracji publicznej. Przepustowość tej sieci nie jest dziś wykorzystywana w pełni, a mogłaby być wykorzystywaną choćby przez inne resorty czy samorządy, na przykład do wideokonferencji, aby obniżyć koszty podróży. To przyniosłoby samorządom realne oszczędności, a w zamian różne instytucje dokładałyby się do kosztów utrzymania sieci. Dzięki temu będziemy mieli sieć, której funkcjonalność znacznie wykroczy poza działania służb ratunkowych. Generalnie planuję w tym roku i następnym uporządkować sprawy wokół telefonu 112 i sieci, na której działa system powiadamiania ratunkowego OST112. W 2011 rok nie pomyślano o tym, że sieć musi być utrzymywana. Z trudem dawaliśmy sobie radę w 2012. W budżecie na 2013 wywalczyłem na to 40 miliony. Musimy też dokończyć budowanie infrastruktury telefonu 112. Potrzebne są choćby serwery dla wojewódzkich ośrodków. To jednorazowy koszt około 10 miliony złotych. Poza tym, aby wszystko działało 24 godziny na dobę przez 7 dni, potrzebne są w całym kraju zespoły do utrzymania sieci, a to 10-20 miliony złotych rocznie. Teraz w budżecie na 2013 pieniądze w odpowiedniej pozycji są przewidziane. Kiedy zacznie zatem działać informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami? To istotny system, ważny ze względów chociażby powodziowych. Ma pozwolić na szybsze reagowanie na zagrożenia w oparciu o dane, nawet z wyprzedzeniem 72 godzin, a nie jak dotychczas 12. Faktem jest moja niska ocena dotychczasowej realizacji projektu pod względem organizacyjnym. Dlatego w ramach działań naprawczych został zmieniony lider projektu na KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Konieczne było także odwołanie przetargu na jeden z kluczowych komponentów systemu i ponowne jego rozpisanie. Duża część systemu jest gotowa, ale potrzeba jeszcze 18 miesięcy na ten ostatni element. Harmonogram realizacji projektu przewiduje ukończenie na koniec 2014. Trzeba liczyć 3 miesiące na jego rozliczenie, co powinno przełożyć się na jego uruchomienie pod koniec marca 2015. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chwali się swoim centrum operacyjnym umożliwiającym wizualizację miejsc na świecie, na których coś się dzieje, dzięki aktualnym zobrazowaniom satelitarnym. Czy w ramach nowo powstającego Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego pana ministerstwo stworzy podobne, ale skoncentrowane na Polskę? Ściśle współpracujemy z RCB Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i tam chcemy rozwijać potrzebne systemy, także w oparciu o projekty planowane do realizacji ze środków unijnych następnego okresu programowania. Nasze myślenie idzie jeszcze dalej. Do dzisiejszego systemu powiadamiania ratunkowego chcemy niejako dobudować drugą stronę. Chcemy, aby obywatel nie tylko mógł otrzymać pomoc pogotowia czy straży pożarnej, dzwoniąc pod numer alarmowy, kiedy potrzebuje pomocy. Chcemy, aby administracja efektywnie ostrzegała obywateli przed zagrożeniami zdrowotnymi czy pogodowymi, powodzią, pożarami czy epidemiami, na przykład za pomocą SMS, a przy wykorzystaniu specjalnego kanału radiowego, tak jak działa to w USA czy Holandii. Służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych, przyzwyczajone przez lata do silosowego modelu zarządzania, mogą z trudem zaakceptować zmianę w ustawie działowej. Mundurowi nie lubią słuchać rozkazów z dwóch stron, to jest dwóch ministrów. Chyba że starosta i odpowiednio wojewoda zaczną serio egzekwować swoje uprawnienia wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Czy to są wystarczają środki? Jak przekonać służby do podporządkowania się na miejscu akcji cywilom? Mam wrażenie, że problem, o którym pan mówi, jest dość teoretyczny. Paradoksalnie dopiero teraz jest jasność kompetencji, a samo zarządzanie powinno być łatwiejsze, bo skupia kompetencje zarządzania kryzysowego i nadzoru organizacyjnego nad wojewodami, którzy na swoim terenie zarządzają akcjami kryzysowymi. W tej dziedzinie priorytetem jest racjonalne współdziałanie różnych podmiotów dla dobra obywateli. Doświadczenie tego lata, szybkie reagowanie na trąby powietrzne i gradobicia, pokazuje, że ta współpraca jest efektywna i skuteczna. Pomogliśmy ponad 1350 gospodarstwom domowym i ponad 2000 obywateli, uruchamiając środki pomocowe w wysokości ponad 13 milionów na zasiłki celowe. Na konferencjach z cyklu Wolność i Bezpieczeństwo popularyzujemy ideę walki z pięcioma żywiołami: wodą, ogniem, ziemią, powietrzem i cyberprzestrzenią. Poniekąd nadzoruje pan już cztery żywioły. Co z piątym? Kto odpowiada za koordynację ochrony cyberprzestrzeni, to ja jestem liderem przygotowania rozwiązań od strony cywilnej. Wspólnie z MSW i odpowiednimi komórkami ABW wypracowaliśmy już dokument polityki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Teraz jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Da nam szansę na lepszą koordynację działań w tym obszarze. Jest to dokument dość ogólny, ale przygotowany w duchu europejskim. Po jego przyjęciu powstanie międzyresortowy zespół powołany przez premiera. Zespół będzie rekomendował rozwiązania i wypracował ścieżki podejmowania decyzji w instytucjach i resortach odpowiedzialnych za poszczególne segmenty cyberprzestrzeni. Będziemy chcieli doprowadzić do wzmocnienia techniczno-organizacyjnych mechanizmów poprawiających bezpieczeństwo. Jednym z istotnych elementów, którymi trzeba się zająć, jest poprawa ochrony portali rządowych oraz lepsze administrowanie. Zresztą wydaje się, że w nowej perspektywie programowania unijnego, w programie operacyjnym Polska Cyfrowa, znajdzie się miejsce na projekty odnoszące się do cywilnego aspektu ochrony cyberprzestrzeni. Jedno z takich przedsięwzięć wypracowywane jest aktualnie we współpracy z CERT i NSK Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej. Szerzej będę o tym mówił w Budapeszcie 4 października, na konferencji poświęconej ochronie cyberprzestrzeni.